W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pani Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy trochę o pracy na wakacjach. Wakacje co prawda w takim potocznym tego słowa znaczeniu, czyli koniec roku szkolnego, rozpoczynają się 19 czerwca, ale ci, którzy chcieliby w tym czasie trochę dorobić, powinni już może o tym pomyśleć. I najpierw zacznijmy może od takich osób, które są zatrudnione, naprawdę gdzieś pracują, ale wakacje to jest czas, który spędzają na odpoczynku. Czy one w tym czasie, czyli przebywając na urlopie w jednym swoim zakładzie pracy, mogą świadczyć pracę w innym zakładzie pracy?
Generalnie tak, nie ma przeszkód, chyba że mają podpisaną jakąś klauzulę, na przykład o zakazie konkurencji, i wtedy muszą się wstrzymać postanowień tej klauzuli, w takim sensie, że nie mogą podejmować zapewne zatrudnienia w tej samej branży, dziedzinie, nie mogą wykonywać tych czynności, które są zapisane w tej umowie o zakazie konkurencji. Bo generalnie wypoczywając, to my decydujemy o tym, czy korzystając z urlopu wypoczynkowego, w jaki sposób będziemy go spędzać. Więc tutaj na pewno ustawodawca nie narzuca jakiejś formy wypoczynku. My możemy spędzać w dowolny sposób, właśnie między innymi sobie dorabiając w sposób dowolny, czy na umowę zlecenie, czy nawet na umowę o pracę. Ponieważ często wydaje się, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zawrzeć drugiej, jednocześnie trwającej. Ale przepisy absolutnie nie stawiają takiego zakazu. W związku z tym, jeżeli mamy możliwość dorobienia sobie nawet na podstawie umowy o pracę, to możemy. Chociaż to raczej rzadkie przypadki na krótkotrwałe umowy.
Zazwyczaj stosuje się te cywilnoprawne.
Cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie, umowa o dzieło. Jeżeli ktoś ma taką wolę, nie ma przeszkód.
Bo pracując przecież na dwóch etatach, jak to potocznie się mówi, nie ma obowiązku, że jeżeli bierzemy urlop w jednym zakładzie pracy, to w drugim w tym samym czasie musimy przebywać na urlopie.
Nie. Ta zasada w ogóle nie dotyczy urlopów wypoczynkowych, że jednocześnie korzystamy z jakiejś usprawiedliwionej nieobecności, więc tu nie ma
żadnych
przeszkód.
Tylko kwestia zwolnienia. A jak przepisy regulują sprawę powiadomienia pracodawcy? To znaczy, czy my mamy obowiązek pracodawcy się wytłumaczyć, że w tym czasie robimy coś innego i u kogo innego?
Generalna zasada to nie, no chyba że przepisy szczególne obowiązujące u pracodawcy zobowiązują osobę do poinformowania pracodawcy o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Ponadto trzeba powiedzieć również o przepisach szczególnych, które z mocy ustawy często zobowiązują pracowników do poinformowania o podjęciu jakiejś dodatkowej pracy. Na przykład kierowcy to też jest taka grupa szczególna, która musi informować o tym, w jakim wymiarze świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.
A czy jest możliwa taka sytuacja, bo przecież mamy w Polsce przepisy o czasie pracy. Te, które mówią, że ten czas, który poświęcamy na pracę, to 40 godzin tygodniowo, 5 dni pracy. Więc jeżeli pracujemy, a też chyba przepisy tego nie zabraniają, na dwie umowy o pracę i na pełny etat, i jedna, i druga, to jest taka możliwość? Żeby ten czas pracy kontrolować?
To jest kwestia pracownika. Czy jest w stanie zagospodarować swój czas i ma tyle sił, żeby rozdysponować się na dwie odrębne umowy w pełnym wymiarze. Bo tutaj, tak jak koleżanka powiedziała, zakazu nie ma łączenia zatrudnienia, więc to jest tylko kwestia naszych osobistych wydajności, możliwości.
I wtedy to my sobie ustalamy z pracodawcą, w jaki sposób możemy te swoje obowiązki z obu tych umów wypełnić.
To może być większy problem, prawda? Dlatego, że my musimy już wtedy się wpasować poniekąd w rozkład czasu, który obowiązuje u danego pracodawcy. I tu może być problem, bo te możliwości mogą być ograniczone i najczęściej jest to możliwe wtedy, kiedy to są niepełne etaty. Albo pełny etat i niepełny. Natomiast dwa pełne, no to już może być problematyczne, ale też absolutnie niewykluczone.
No chyba że jeden z pracodawców zachowa się z gestem i zwolni częściowo ze świadczenia pracy, żeby dopasować swój rozkład. No ale to już raczej rzadkie przypadki.
Lub też dopuszcza pracę w domu, tak?
Na przykład.
Kiedy
no właśnie,
w godzinach nocnych sobie nadrabiamy te zaległości, no tak, których nie zdążyliśmy wypełnić. Tych możliwości elastycznego takiego zatrudnienia pracownika nawet kodeks pracy przewiduje kilka, więc można sobie tam coś dopasować. Aczkolwiek no trudno sobie wyobrazić pracę na dwóch pełnych etatach przez
na pewno.
Cały czas.
To jest ciężko. Tak, dlatego, bo że ten
odpoczynek
pracy, to...
nawet dobowy trudno zachować tak naprawdę, gdybyśmy pracowali w jednym...
Bo w zasadzie to jeden pracodawca bada swój czas pracy, a drugi swój czas pracy. Więc tutaj te czasy pracy
tu by się wszystko zgadzało.
Tak. W papierach wszystko
formalnie
jest w porządku.
Tak, tylko sam pracownik by cierpiał pewnie z powodu braku snu.
Może właśnie w tym czasie nie za bardzo odpoczywa, kiedy powinien odpoczywać. Czy są sytuacje, w których musimy poinformować pracodawcę, że zamierzamy na przykład podjąć dodatkowe zatrudnienie, bądź chcemy się zająć czymś, co, o czym powinien wiedzieć? Rozumiem, że są takie specyfiki pracy, kiedy no właśnie są te zakazy konkurencji, no to wtedy tak. Ale czy pracodawca może nam w jakiejkolwiek sytuacji zabronić dodatkowego zatrudnienia?
Nie, nie. Jeżeli przepisy szczególne tego nie przewidują, ustawowe albo zarządzenia wewnętrzne pracodawcy, to pracodawca nie może nam narzucić takiego obowiązku, że musimy mu meldować, co robimy w czasie urlopu wypoczynkowego. Nie, także to jest nasz czas. My spędzamy urlop w taki sposób, w jaki sobie wymyślimy i tutaj nie ma oczywiście żadnej tutaj mocy jakby wpłynięcia na ten sposób wykorzystania urlopu przez pracodawcę.
Aczkolwiek zdarzają się takie zapisy, na przykład w regulaminie pracy, że pracodawca zobowiązuje swoich pracowników do poinformowania o tym, że podjęli dodatkowe zatrudnienie. No i powiedzmy sobie, że sama informacja to nie jest jeszcze nic złego i może też niezgodnego z prawem, tak? Pracodawca może chce mieć świadomość, czy jego pracownik jest wypoczęty, ma moce przerobowe i tak dalej, i tak dalej. No gorzej moim zdaniem byłoby wtedy, gdyby rzeczywiście zakazywał dodatkowego zatrudnienia bez żadnej podstawy prawnej, tak?
Czasami nawet nie chodzi o zakaz, a na przykład o uzyskanie zgody.
Albo o uzyskanie zgody. No
tak,
tutaj też można byłoby dyskutować, czy jest to do końca zgodne z prawem, dlatego że my mamy swobodę jednak podejmowaniu pracy i nikt nam nie może tego zabronić. No, więc tutaj, tutaj te kwestie można byłoby przedyskutować, bo to nie są do końca takie oczywiste rzeczy.
I to kwestia też i dodatkowego zatrudnienia, i dodatkowego zatrudnienia w ramach umów tych cywilnoprawnych, tak? Czyli tak, jakieś umowy tak. zlecenia bądź umowy o dzieło, której też nie można chyba zabronić.
Tak, bo to zazwyczaj koncentruje się wokół podjęcia dodatkowego zatrudnienia zarobkowego i tutaj forma podjęcia tego zatrudnienia już nie ma znaczenia.
Czyli nawet jeżeli są takie przepisy w regulaminach pracy, to można je stosować tak, jak, znaczy tak traktować, jakby ich nie było? Czy lepiej dostosować się do tego, co pracodawca tam mówi i po prostu ewentualnie, jeżeli nam zabroni, to wtedy kwestionować?
Właśnie, ja bym tak podeszła do tego tematu w ten sposób, że może prosić o informację od pracownika, tak? I to tutaj nie widziałabym niczego złego w tym, no ale już jest kwestia teraz, czy co zrobi z tą informacją, czy zabroni, czy rozwiąże umowę może z powodu tego, że ktoś podjął. Tu już można byłoby dyskutować, czy to jest zgodne z prawem, no ale podejrzewam, że ta ocena należy oczywiście ostatecznie do sądu pracy.
A czy może być taka sytuacja, kiedy on się powoła na tak zwany wizerunek firmy bądź markę, prawda, że no jego pracownicy, którzy u niego są na jakichś stanowiskach, nieadekwatne zatrudnienie podejmują w innych firmach nieadekwatne w sensie, no, takie, które...
Nie licujące z wizerunkiem. Tak. No, to jest jakiś argument pewnie dla pracodawcy. No pewnie tak, ale to tylko moim zdaniem w sporach już przed
sądem
można byłoby ocenić, czy ten argument jest wystarczający do tego, aby na przykład z tego powodu no, jakieś sankcje wobec pracownika wyciągnąć.
No dobrze, to już wiemy, że ci, którzy są zatrudnieni, to przeszkód nie ma, żeby zatrudnili się ponownie albo równolegle, a mało tego nawet, żeby podczas urlopu pracowali, a ci, którzy nie są zatrudnieni, a chcą tylko pracować na wakacjach, na co muszą zwrócić uwagę, o tym za chwilę. Ale mówimy też o takich pracach dorywczych czasami, prawda, że na wakacje jakaś praca dorywcza, ale takiego terminu w kodeksie pracy nie ma. Mówimy o tych pewnie takich umowach.
Jest. Tylko, że to chodzi nie o rodzaj pracy, tylko o pracę w ramach umowy na czas określony i tutaj w celu realizacji na przykład właśnie jakichś prac dorywczych czy sezonowych, więc to jest też rodzaj umowy na czas określony, tylko ona po prostu może być sobie taka krótka na konkretny sezon.
No to dobrze, no to w takim razie chcemy zatrudnić się tylko na 2 bądź 3 miesiące, żeby podczas wakacji zrobić chociażby na dalsze studia. I jaką umowę powinniśmy wybrać, albo na co zwrócić uwagę, żeby czuć się bezpiecznie, no i spokojnie chodzić do pracy.
Znaczy, myślę, że przede wszystkim trzeba oczekiwać na propozycje z drugiej strony. Bo no, ale też nie za wiele możemy wybrać, tak sobie myślę, w rodzaju umów. Co proponuje nam druga strona, to pewnie to jest to, co pracownik przyjmuje bądź nie. Więc jeżeli chodzi o rodzaje umów, no to oczywiście może być to i umowa o pracę, na przykład na czas określony, na 2 miesiące. Ona być może nawet zawierana na tygodnie, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego minimalnego okresu. Natomiast zazwyczaj spotykamy się jednak z umowami zlecenie albo umowami o dzieło, czyli tymi umowami z grona umów cywilnoprawnych. I te są zawierane najczęściej. I dobrze byłoby, żeby one w ogóle były. Aha. Aby były na piśmie. To byłoby w ogóle najlepiej, bo często w okresie wakacyjnym, szczególnie młodzi ludzie, narażeni są na to, że nie dostają żadnej umowy. Mają obietnicę ustną, że umowa będzie zawarta, że będzie ta umowa, ale trochę później. No i potem są takie bardzo przykre niespodzianki na koniec tego zatrudnienia, kiedy nie zgadza się na przykład wynagrodzenie, albo w ogóle go nie ma, co gorsza. Więc
są jakieś przedziwne potrącenia.
Albo jakieś potrącenia, tak, to prawda. W związku z tym najważniejsza rzecz to, żeby ta umowa była. Naprawdę w formie pisemnej dla celów dowodowych, później do ustalenia, co trzeba było wykonać i za jaką kwotę.
Ale może być taka sytuacja, że tej umowy na piśmie nie będzie, a ona jednak nas łączy z pracodawcą. Mówię pracodawcą, no bo
może w cudzysłowie takim, no bo to nie zawsze będzie pracodawca, tylko jakiś podmiot zatrudniający. No oczywiście ona może być również zawarta ustnie, no bo umowy ustne również wiążą.
No, ale co, lepiej mieć świadka wtedy takiej sytuacji.
Tak, ewentualnie.
To wiarygodnego.
Kogoś, kto by potem zeznawał, gdyby już doszło do jakiegoś sporu, że pracowaliśmy za ustaloną kwotę taką i taką, więc no, to dobrze byłoby, żeby mieć jakieś potwierdzenie, żeby ten dowód w postaci świadka bądź właśnie zawarcia tej umowy na piśmie jednak gdzieś tam w tym obrocie był.
Ale czasami dobrze jest mieć na przykład zdjęcie rozkładu czasu pracy.
Czy jakiegoś grafika, tak?
Tak. Albo na przykład zdjęcie w miejscu pracy, że sobie zrobimy zdjęcie, że o tu jesteśmy w ubraniach, prawda, roboczych. Więc to czasami pomaga. I rzeczywiście w praktyce to się sprawdza, bo to pomaga później przy rozstrzyganiu problemów i na drodze sądowej jest to dobry dowód w sprawie. Więc w cokolwiek mamy. Ale też dobrze jest sprawdzić czasami tego pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia. Są różne fora internetowe.
No tak, młodzież potrafi zorganizować.
Dokładnie, więc czasami warto nawet i tam zajrzeć, bo być może są już jakieś wzmianki, że nie wypłaca albo są jakieś inne problemy. Czyli czasami warto się zastanowić.
Wydawałoby się, że teraz, kiedy rzeczywiście pracowników traktuje się jako jednak dobro, bo są potrzebni i są poszukiwani i się okazało, że roboty nie zastąpią kelnerów, ani kucharzy, ani przeróżnych sprzedawców, którzy w wakacje mają więcej pracy i trzeba by było więcej ich zatrudniać. To już rzeczywiście takie jakieś oszukiwanie, bądź też w ogóle no, niewypłacanie wynagrodzenia, bądź próba obejścia przepisów się nie zdarza. A się okazuje, że się zdarza, tak?
Niestety trochę tak. Jeszcze tak. W szczególności dotyczy to osób młodych, ale nie tylko. W każdej w zasadzie grupie wiekowej znajdziemy kogoś, komu nie została podpisana umowa albo nie zostało wypłacone wynagrodzenie w pełni. Także no jeszcze się niestety zdarzają te przypadki. Też jest wielu cudzoziemców, którzy przychodzą do nas na porady i jednak skarżą się na inne ustalenia ustne, na brak umowy, na brak wynagrodzenia. Także tutaj dalej jest jednak to problematyczne.
To może w takim razie jeszcze kilka słów powiedzmy, co w tej umowie, takiej najprostszej, która będzie do celów dowodowych już wystarczająca. Powinno być, bo przecież możemy ją spisać ręcznie, prawda, na kartce papieru w obecności pracodawcy i poprosić temu, kto zleca, i poprosić o podpis, prawda?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o umowę o pracę, no to wskazane powinny być podmioty, ale przy umowie cywilnoprawnej również, czyli te strony, z którymi zawarta jest umowa. Oczywiście dobrze byłoby określić rodzaj pracy, który będzie jakby wykonywała ta osoba, która będzie zatrudniona. No i wynagrodzenie. To jest jednak bardzo ważna rzecz. Dobrze by też było, gdyby było określone miejsce wykonywania pracy. Zdecydowanie to również, bo często, gdy nie mamy określonego miejsca wykonywania pracy, daje to możliwość pracodawcy, no jakby kierowaniem tej osoby, właśnie przerzucaniem na różne miejsca. A często ta osoba w ogóle nie jest tym zainteresowana. W związku z tym to są takie podstawowe chyba elementy, które powinny być zawarte.
Przy umowach cywilnoprawnych to tak mi się nasunęło, żeby zwrócić uwagę na to, czy nie ma jakichś dodatkowych zapisów, które są dla nas niekorzystne, które gdzieś tam pomiędzy paragrafami są wpisane. Chociażby kwestia jakichś potrąceń wzajemnych, tak? Później się okazuje, że z wynagrodzenia umyka nam parę dobrych złotych, tak? Ja, i się okazuje, że trzeba było właśnie zapłacić za coś, co zostało przewidziane w umowie, a my tego nie zauważyliśmy. Czy w umowach cywilnoprawnych nie ma zbyt wygórowanych jakichś kwot kar umownych na przykład, bo czasami też się takie zdarzają, prawda, za jakieś tam naruszenia, które powodują uszczerbek w mieniu osoby, która nas zatrudnia, więc no, takie rzeczy trzeba byłoby, ewentualnie czasami jest tak, że są takie zapisy niejasne, to trzeba to wyjaśniać, bo do nas przychodzą takie osoby i pytają
jak to znaczy.
No ja nie wiem, co miał tutaj na myśli ani jedna, ani druga strona. To trzeba wyjaśniać z osobą zatrudniającą, no bo wtedy, jeżeli nam się coś nie podoba, to od razu na etapie podpisywania to należałoby zmienić i zwrócić na to uwagę. O ile oczywiście mamy na to wpływ po prostu.
I możemy jeszcze tylko dodać to, że też kwestia rozwiązywania umowy cywilnoprawnej, to jest też kwestia, która budzi bardzo wiele w ogóle wątpliwości.
Z obu stron,
bo często w ogóle nie ma zapisu na temat rozwiązania umowy i faktycznie nie musi taki zapis funkcjonować w umowie. I wtedy taki zleceniobiorca albo przyjmujący dzieło nie wie, czy może ją rozwiązać, czy nie może, czy nie będzie na przykład narażony na wypłatę jakiegoś zapłaty odszkodowania za to, że rozwiązał, czy musi wcześniej, czy musi zachować okres wypowiedzenia. Więc to też bardzo ważna kwestia, ten sposób rozwiązania umowy.
No, dla młodego człowieka wydawałoby się proste. Następnego dnia nie przychodzę i koniec.
No właśnie, ale
przy umowach cywilnoprawnych, przy zleceniu to tak jest, o ile strony nie przewidziały innego. Właśnie dlatego trzeba sprawdzić, bo może jest to okres wypowiedzenia dwutygodniowy, miesięczny, który wtedy też wiąże strony, bo sobie tak postanowiły. Dlatego takie zapisy należałoby przejrzeć dokładnie i się zastanowić, czy rzeczywiście wszystko nam pasuje tam, co tam jest.
Można chyba sobie sprawdzić w internecie jakiś wzór umowy i pracodawcy, zleceniobiorcy też zaproponować, że na przykład może podpiszmy w takim razie coś takiego. Ja na jeszcze jeden problem chciałabym zwrócić uwagę, a mianowicie na to, kto taką umowę ze strony tego zleceniobiorcy powinien podpisać, bo może być osobą nieuprawnioną, na przykład menadżer restauracji, ale o tym za chwilę. No to drodzy Państwo, jeżeli chcecie zawrzeć umowę wakacyjną i popracować na wakacjach, radzimy jednak na piśmie, jeśli jest to możliwe. Umowa ustna również nas wiąże, ale w jakiś sposób powinniśmy ją udowodnić, bo to jest tylko słowo przeciwko słowu. A poza tym, jeżeli ustnie się na coś umawiamy, to możemy wszystkiego nie przewidzieć i potem może być nam, chociaż teraz przy tych możliwościach technicznych można to zawsze nagrać i potem ewentualnie w jakiś sposób próbować dochodzić swoich praw. Ale też to, z czym nasi słuchacze się zwracają, a mianowicie, że nie ma kto podpisać tej umowy, bo zazwyczaj przychodzą właśnie odpowiadając na ogłoszenie, zatrudnię kogoś tam, no to jest menadżer, jest właściciela, zazwyczaj rzadko się widuje i taka osoba mówi, no niestety ja nie jestem tutaj od tego, żeby podpisywać umowę, może jutro, może pojutrze, nie ma sprawy.
W zasadzie to taka sytuacja no, nie powinna być, no bo nie ma żadnego jakby tutaj usprawiedliwienia dla przedłużania podpisania umowy, tylko dlatego...
Następnego dnia albo tego samego, tak?
Znaczy w ogóle przy umowach o pracę musi być podpisana przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie ma żadnych przepisów, które dają możliwość podpisania na koniec dnia roboczego, czy w ciągu 2-3 dni. Czegoś takiego w prawie pracy już nie ma. Przed dopuszczeniem do pracy. Czyli jeżeli mamy się stawić do pracy na godzinę, na przykład 8, to my mamy na przed dopuszczeniem do pracy mieć podpisaną umowę na piśmie. I takie tłumaczenia, że nie ma osoby właściwej, no to nie są żadnymi tłumaczeniami.
Mówimy, przepraszam, o umowie o pracę.
Tak, prawda? Ja tak mówię o kodeksie pracy i umowie o pracę na razie. Więc tutaj coś takiego w ogóle nie powinno zaistnieć. W związku z tym albo podpisuje faktycznie przedsiębiorca, pracodawca, który zamierza taką umowę podpisać, ona ma być przygotowana wcześniej, albo daje umocowanie, jeżeli nie przebywa w tym mieście, a jest taki oddział na przykład. Nie wiem, no komuś, kto może reprezentować go w tym zakresie. W związku z tym tutaj to nie jest jakieś tłumaczenie. I to jest częsta taka wymówka do tego, żeby tej umowy jednak nie podpisać, a pracownik pracuje na przykład 3 tygodnie i nadal nie ma tej umowy i nie wie, co się dzieje, bo często też nie jest zgłoszony do ZUS-u. I też taką praktyką, którą obserwujemy, jest to, że po tych 3 tygodniach na przykład pracodawca mówi, że podpisze, ale już na przykład z datą nową. Po 3 tygodniach tej pracy, dopiero na przykład od nowego miesiąca zaczniemy. Więc tu też pracownik traci na tej legalności zatrudnienia. Także i wtedy nie jest ani zgłoszony do ZUS-u, więc to jest bardzo już dotkliwe dla kogoś, kto na przykład nie ma innego stosunku pracy i nie jest ubezpieczony z innego tytułu. Natomiast przy umowach cywilnoprawnych, no to tutaj oczywiście też przedsiębiorca czy prowadzący działalność powinien podpisać tę umowę. Tutaj już nie ma tylko tych rygorów, że przed dopuszczeniem do pracy. I ona może być teoretycznie podpisana trochę później. No ale też musimy pilnować swoich interesów, no bo jak późno i w jakim okresie po rozpoczęciu przez nas pracy, no przepisy tego nie precyzują. Skoro umowy ustne wiążą, no to tym bardziej może być po jakimś tam terminie podpisana, ale trzeba jednak pilnować tej sytuacji, żeby dostać tę umowę jednak na piśmie.
Ja myślę, że też tutaj pracodawca, zleceniodawca też siebie trochę chroni, podpisując taką umowę, bo rzeczywiście takie odstąpienie od pracy w ciągu jednego dnia i zostanie bez pracownika, to dla niego to też nie jest żadna komfortowa sytuacja, prawda? A zapis, w którym sobie zagwarantuje, nie wiem, co najmniej kilkudniowe wypowiedzenie takiej umowy, nie?
Teoretycznie, no tak powinno być, tylko że też zwróćmy uwagę na to, że nawet jeżeli w umowie cywilnoprawnej zastrzeżemy sobie okres wypowiedzenia 2-tygodniowy czy miesięczny, no to nie zawsze strony muszą przestrzegać, tak? Jakie są tego konsekwencje, to już zupełnie inna sprawa, bo taki zleceniobiorca może wystąpić na drogę sądową, tak? Że tutaj w związku z tym poniósł jakąś szkodę w mieniu i tak dalej, ale...
No ale chociażby tą karę umowną. No nie bądźmy tacy za pracownikami, tak? Karę umowną może wpisać za zerwanie wcześniejszej umowy, prawda?
Wtedy może się domagać po prostu. To na pewno już łatwiej mu będzie dochodzić takich roszczeń na drodze sądowej.
No to już obopólne korzyści omówiłyśmy, że trzeba jednak to na piśmie taką umowę podpisać. No i teraz chciałam poruszyć kwestię tej stawki właśnie, która przy umowach cywilnoprawnych jest jasno i wyraźnie określona, czyli te 14,70 w tym roku za godzinę pracy i absolutnie mniej. Tak?
Nie, tutaj nie może być żadnych wyłączeń. Czyli ta stawka musi być zapewniona, bo jest to minimum gwarantowane przez ustawodawcę w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
I to nie ma znaczenia, czy zawarliśmy ustną umowę, czy zawarliśmy umowę pisemną, czy wpisaliśmy sobie 5 zł, czy 2,50.
Tak jest, bo nawet jeżeli wpiszemy 5, to i tak ta stawka minimalna musi być zachowana. Czyli tutaj musi być ta dopłata do kwoty minimalnej stawki godzinowej.
Czy tutaj, no na pewno, jeżeli mamy płacić za godzinę, to musimy prowadzić też kartę ewidencji czasu pracy. Czy tutaj to powinno być robione jakoś na piśmie?
Znaczy przy umowach cywilnoprawnych jest ten wymóg wynikający właśnie z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, że strony powinny w samej umowie określić sposób ewidencjonowania i przekazywania tych godzin, ale także nawet gdyby to była umowa ustna, więc nie mamy jej na piśmie, to i tak strony też powinny dokonać takich odrębnych zapisów na piśmie właśnie w zakresie ewidencjonowania takich godzin, sposobu. Czy to zrobimy na zasadzie jakiejś ewidencji, czy być może to będzie na rachunku wystawionym, czy to może być grafik. Tutaj nie ma ograniczenia ze strony ustawodawcy.
Po prostu takie coś musi być i to muszą obie strony prowadzić, żeby się zgadzało jednej i drugiej stronie, prawda?
Czy w praktyce to najczęściej jest, że gdzieś to jest przez kogoś kontrolowane, tak? Bo czasami zleceniodawca na przykład no nie chce zdawać się tylko i wyłącznie na to, co mu przedstawi osoba zatrudniona, prawda? W związku z tym jakaś kontrola powinna być, ale czy to prowadzą dwie strony, to już zależy od zleceniodawcy tak naprawdę.
Ale ten pracownik, czyli ta osoba, która pracuje, zleceniobiorca, musi w jakiś sposób pokwitować, tak? Że to tyle godzin przepracowała.
On musi przekazać, tak? Aha, okay. Liczbę godzin. Czyli on musi wskazać, że w danym okresie przepracował taką, a nie inną liczbę godzin, bo to jest podstawą do wypłacenia, przeliczenia tych godzin przez stawkę, bo może być też tak, że mamy stawkę na przykład miesięczną, jakąś określoną. I teraz po to jest ta liczba, żeby ją porównać. Czy z tej liczby
miesięcznej
wyjdzie nam ta stawka, czy też być może trzeba coś tam dopłacić, prawda? Dlatego jest to ten wymóg.
I tutaj nie ma żadnych półetatów ani niczego takiego, po prostu jest to stawka za godzinę. Tak. A czy są jakieś odliczenia od tych 14,70? No nie wiem. 14,70 za godzinę, ale woda zapewniona pracownikowi kosztuje 15. No 15 może nie, ale 2,50. I już nie ma 14,70, a jest 12,20.
Znaczy nie, za pracę ma być, znaczy za pracę musi być wypłacone wynagrodzenie, a to, co strony będą już robiły potem, czyli czy na przykład zleceniobiorca będzie zwracał jakąś kwotę za, no, za cokolwiek, bo tak się strony umówią, to już w ogóle jest odrębna kwestia. Ale jak się wydaje, te 14,70 brutto ma być za wykonaną pracę. I a nie brutto? Można na etapie, tak, to jest brutto, nie można na tym etapie od razu dokonywać potrąceń. Moim zdaniem powinno być to wypłacone, albo przynajmniej przygotowane do wypłaty, a potem pracownik może wyrażać pisemną zgodę na przykład potrącenie na coś, znaczy zleceniobiorca, przepraszam.
Ale czasami pracownik. Jest od razu w umowie na przykład wpisana kwota potrącenia takiej należności wzajemnej, na przykład z tytułu odzieży roboczej, ochrony, znaczy roboczej na przykład, którą daje zleceniodawca, tak? No i od razu przewiduje, że daje ci, ty w tym pracujesz, ale tam
ale w tym miesiącu masz tyle i tyle.
I ta stawka jest stała na przykład. Albo pranie u pań sprzątających jest stawka za, no, za
wypożyczenie odkurzacza.
Na przykład właśnie, albo jakiegoś tam innego sprzętu. Takie najczęściej się zdarzają właśnie.
No ale to raczej są sytuacje, które raczej trzeba piętnować, no bo no, generalnie...
Jest to dopuszczalne. Jest to dopuszczalne, to nie jest zabronione, bo to są tak zwane należności wzajemne, prawda? Coś ustalamy, że z czegoś na przykład taki zleceniobiorca korzysta, ale w zamian musi opłacić stosowną kwotę.
Ale to musi wynikać wprost z umowy, tak naprawdę. No, jeżeli podpisujemy umowę o tej treści, to my jednocześnie wyrażamy na to zgodę w jakiś tam sposób.
Rozumiem. Czyli nie może być tak, że my po skończonej pracy, przykładowo pracowaliśmy 2 tygodnie, przedstawiamy ewidencję i pan zleceniodawca odejmuje nam przeróżne rzeczy i mówi, a to jest to, co są te świadczenia na moją rzecz.
Nie, jeżeli nie było takich zapisów w umowie, to teoretycznie tak zrobić nie może, ale jeżeli tak zrobi, a zleceniobiorca wyrazi na to zgodę, no to wtedy jest w porządku, ale musi być tutaj wtedy ta zgoda pracownika, zleceniobiorcy.
Czyli przy tych umowach ustnych generalnie też powinno się pewne rzeczy ustalić od razu na samym początku, co mogłoby wchodzić w skład tego 14,70, tym bardziej, że to nie jest zabronione przepisami takie właśnie potrącanie wzajemne. Czy ten miesięczne wynagrodzenie minimalne 2,250 teraz z umowy o pracę to 14,70 przemnożone przez...
Nie. Właśnie tak czasami przychodzą do nas pracownicy, którzy sobie przeliczą w danym miesiącu i mówią, ale tu mi ta stawka nie wychodzi godzinowa minimalna. To nie jest równoznaczne. Przy umowie o pracę mamy określoną stawkę wynagrodzenia minimalnego, ale stawka miesięczną to jest 2,250. I ta stawka godzinowa może być różna w każdym miesiącu ze względu na różną liczbę godzin przypadającą do przepracowania. Czasami jest to więcej, czasami jest to mniej.
Czyli to nie uzupełniające się, ani nie wzajemnie wykluczające się, a zupełnie odrębne świadczenia i odrębne stawki o tej drugiej, czyli minimalnej za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracy na wakacjach i to chyba tak nie przekłamie, jeśli powiem, że ci, którzy pracują na wakacje, to zazwyczaj pracują na podstawie umowy zlecenia, bo jest to łatwiejsze łatwiejsza forma zatrudnienia tak na chwilę, ale nie ma też żadnych przeszkód, żeby zatrudnić na umowę o pracę. No i tutaj tą przeszkodą ze strony pracodawcy, w dużym cudzysłowie, przeszkodą może być ta właśnie płaca minimalna. 2,250 to jest stawka, której też nie możemy ominąć w żaden sposób.
Zdecydowanie nie. No chyba, że zatrudnimy na niepełny etat, to wtedy proporcjonalnie obniżamy to minimalne wynagrodzenie, ale jest to jakby święta stawka, oczywiście, której nie można w jakiś sposób ominąć, tylko trzeba pamiętać, że ona z tej kwoty wyłączone są jeszcze pewne dodatkowe składniki, między innymi dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalno-rentowa. A wszystkie inne składniki, jeżeli chcemy motywować pracownika i tutaj przyznawać jakąś premię, no to muszą się mieścić w tej kwocie minimalnego i mogą się mieścić w tej kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Dobrze, to w takim razie, jeżeli zatrudniamy pracownika takiego na 2 miesiące, na okres próbny, na przykład taką umowę możemy mu dać na 3 nawet miesiące, tak, prawda? Nie tylko na 2. To też ta kwota musi być 2,250, mimo że dopiero testujemy, czy ktoś jest nadającą się osobą na to stanowisko.
Tak, ta kwota musi być zagwarantowana nawet na umowę na okres próbny. Nie ma też już przepisów, które na przykład w pierwszym roku pracy pozwalały na obniżenie tego wynagrodzenia, więc absolutnie nie ma to znaczenia w ogóle na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę zatrudniamy pracownika.
Może być tylko taka sytuacja, że na niepełny etat, a resztę na nadliczbowe godziny, jeśli pracodawca sobie przeliczy, że tak mu będzie wygodniej. Dobrze, to jaki rodzaj umowy to może być? Tylko jedynie, wyłącznie umowa na czas określony.
Na okres próbny, na czas określony. Oczywiście w zależności od potrzeb pracodawcy, na ile potrzebuje tego pracownika, ale oczywiście też zależy to od chęci podjęcia tej pracy przez pracownika, jakim czasem dysponuje. Czy chce na okres krótszy, czy dłuższy, to może być okres tygodniowy. Ale pamiętamy o tym, że umowy na czas określony możemy podpisać z jednym pracownikiem tylko 3. Więc tu trzeba o tym pamiętać. W związku z tym...
A jak możemy taką umowę wypowiedzieć, jeżeli się okaże, że jednak pracownik nie spełnia naszych oczekiwań. Zawarliśmy umowę o pracę, bo wyszło nam, że lepiej 2,250 niż 14,70 za godzinę, a tutaj się okazuje, że mamy pracownika, z którym nie bardzo wiemy, co robić.
No przy zatrudnieniu pracownika do 6 miesięcy mamy do czynienia z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia i taki okres musi zachować każda ze stron, chcąc się rozstać. No chyba, że oczywiście dojdzie do zawarcia ugody, porozumienia stron w tym zakresie i wtedy strony mogą się rozstać. Natomiast inne okresy wypowiedzenia obowiązują przy umowie na okres próbny. Tam w zależności od czasu trwania okresu próbnego, te okresy są krótsze. Ten 2-tygodniowy obowiązuje przy umowie na okres próbny zawartej na okres 3 miesięcy.
Czyli to jest taka umowa, która może być zawarta. Może być umowa na przykład tylko na weekendy zawarta, prawda? O pracę. Pracujemy tylko w weekendy, tak, albo tylko na przykład popołudniami. Do tego już nie musimy w umowie określać. To pracodawca nam określi.
Tak. Znaczy może być to w umowie, żeby strony wiedziały, że mamy... Znaczy tak, przy powinno pracy weekendowej to w ogóle powinno być w umowie przy weekendowym systemie czasu pracy. Wtedy oczywiście strony muszą zaznaczyć, że to jest ten system, a nie inny. Natomiast jeżeli chodzi o popołudniowe na przykład zmiany zawsze, no to już nie musi być zapisane w umowie. To wtedy strony, rozumiem, ustalają, że ta praca satysfakcjonuje jedną i drugą, natomiast według grafika pracujemy powiedzmy w godzinach od godziny 16.
To tutaj na pewno kodeks pracy nas obowiązuje, te 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu. A jeżeli chodzi o umowę zlecenie, czy tutaj możemy pracować non-stop, jeżeli sobie tak ustalimy z pracodawcą, że pracujemy od 8 do 24?
No oczywiście, dlatego że tutaj akurat przy umowach cywilnoprawnych nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o limity ani dobowe, ani tygodniowe, więc tyle ile pracujemy, tyle oczywiście taką stawkę później dostajemy po przeliczeniu na godziny. To jest tylko kwestia też wydajności takiej osoby, tak? No bo nie na wszystko musimy się też zgadzać.
I kwestia naszego zdrowia, bo to też chyba tak nie jest. Za wszelką cenę, prawda?
Nie warto tak tak za pieniędzmi podążać, bardziej chodzi o kwestie zdrowotne.
Mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy Państwu, co należy wiedzieć, podpisując taką umowę o pracę albo umowę zlecenie, jeżeli chcemy wykonywać pracę wakacyjną. I jeszcze tylko przypomnę tezę, a przepis, który poruszyłyśmy kwestię na początku naszego programu, a mianowicie, że nawet jeżeli zatrudnieni jesteśmy na umowę o pracę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy na wakacjach na podstawie innej umowy świadczyli pracę i pracodawca nie powinien mieć tutaj nic do powiedzenia poza obowiązkiem informacyjnym, jeżeli taki sobie wpisze w regulaminie pracy, ponieważ przepisy tego nie zabraniają. Dziękuję serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi były panie Beata Kalinowska i Marta Boczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. My na pewno będziemy urlopować, prawda? Ewentualnie spędzać czas w ogródku. A tym z Państwa, którzy zamierzają pracować na wakacje, życzymy udanej pracy. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia, mówi Państwu Dorota Nieprzydowska.